Słuchajcie, pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to nasze spotkanie, czyli to zgromadziliśmy. Dziękuję Ci za to słowo, które przygotowałem. Wierzę, że pod Twoim natchnieniem. Proszę Cię o Twoje namaszczenie dla mnie, Boże, i otwarte serce. Amen. Pierwsza niedziela nowego roku. Odpowiedzialność. I chciałbym w tą pierwszą niedzielę, żebyśmy przejrzeli się sobie w lustrze Bożego Słowa. Za chwilę szczegóły, najpierw kilka wersetów biblijnych. Zacznijmy od listu do Rzymian. Okulary się przydadzą. Ósmy rozdział od 28 wersetu. A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Tych bowiem, których On przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Jego Syna, żeby On był pierworodny między wieloma braćmi. 2 Koryntian 3,18. Podobny przekaz. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. I jeszcze z listu do Efezjan, 4 rozdział. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spójne i związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. I ostatni werset z Galacjan, 4 rozdział. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzą, dopóki Chrystus nie zostanie ukształtowany w was. Wszystkie te wersety, było ich sporo, ale one wszystkie mówią o jednej najważniejszej rzeczy. O tym, że mamy się kształtować na obraz Jezusa Chrystusa. I słuchajcie, powiem wam, że po wielu latach, gdzie czytam Biblię, gdzie słucham Bożego Słowa, kiedy to zacząłem czytać, to mnie uderzyło bardzo mocno. Bo wiele wersetów mówi o tym, tu wybrałem tylko 4, o tym, że jednym z głównych celów, dla których jesteśmy tutaj na ziemi do tej pory, jest to, żeby w nas był ukształtowany Chrystus. Żeby w nas została ukształtowana natura Jezusa Chrystusa. I słuchajcie, jak patrzę na to pod tym względem, to nagle cały świat, obraz całego świata i wszystkiego, co się dzieje, się zmienia. Co się dzieje ze mną, co się dzieje wokół, to wszystko ulega zmianie. Bo nagle zaczynam patrzeć w przeszłość, w moje życie i sobie się zastanawiam, czy gdyby pewne rzeczy, które mnie bolały, się nie wydarzyły, to czy to by zmieniło moją grzeszną naturę na obraz Chrystusa, czy nie. I nagle się okazuje, że wiele rzeczy, których nie rozumiałem, nagle zaczynam rozumieć, bo Bóg patrzy inaczej, bo Jego głównym celem jest nie to, żebyśmy byli tutaj, wygodnie sobie żyli, mieli wspaniałe, nie wiem, mieszkanie, dom, pracę i wszystko inne, ale to, żeby Chrystus był w nas ukształtowany. Żeby nasza natura została zmieniona na obraz Jezusa Chrystusa. I oczywiście Bóg nas kocha. On chce dla nas dobrych rzeczy. Jak się modlimy, Bóg nam daje to wszystko, ale to wszystko wtórne. Głównym celem naszego życia na ziemi jest to, żebyśmy byli ukształtowani w obraz Jezusa Chrystusa, żeby nasza natura uległa zmianie. Wiecie, ja przez kilka lat prowadziłem firmę szkoleniową. Te szkolenie było oparte o profile osobowości. I tam każdy z nas ma jakąś osobowość, tak? W tym momencie jakby mam, każdy z tych temperamentów, osobowości charakteryzuje się czym innym. I pewne rzeczy dla danego typu osobowości są naturalne, a pewne nie. I tak samo przekładam to tutaj, na naszą naturę, dla mnie jako człowieka, kiedy się nawróciłem, jak miałem kilkanaście lat i kiedy poznałem Boga, inne rzeczy były naturalne dla mnie niż te, które są naturalne dla mnie dzisiaj ze względu na przemianę, jaka we mnie nastąpiła. I to, czego oczekuje od nas Bóg, to, żebyśmy przemienili tą naszą naturę na obraz Jezusa Chrystusa, żeby te rzeczy, które Biblia mówi, że powinniśmy robić, żeby one były w nas naturalne, tak jak były naturalne dla Jezusa. Dlatego o tym mówił. Bądźcie tacy, róbcie to, bo to było dla Niego naturalne. On spędzał czas z Bogiem na modlitwie, On pomagał innym i tak dalej. Będziemy o tym za chwilę mówić. Więc to jest ten główny przekaz, który chcę dzisiaj przekazać, że naszym głównym celem jest przemiana na obraz Chrystusa po to, żeby to wszystko, co często jest dla ludzi po prostu pewną religijną potrzebą, stało się czymś naturalnym w nas. I to dla mnie jest takim papierkiem lakmusowym, tak? Papierkiem uniwersalnym. Wiecie, jak działa papierek uniwersalny, lakmusowy? Że jak się włoży do roztworu albo kwaśnego, albo zasadowego, on zmienia kolor, albo na czerwony, albo na niebieski. I w zależności od tego, jak silna jest ta zasada, czy silny ten kwas, ten kolor jest bardziej intensywny. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy właśnie przejrzeli się w Słowie Bożym, na ile te papierki lakmusowe się zabarwiają, na jaki kolor i na jak intensywnie. Bo Biblia też w Apokalipsie mówi o tych, którzy są ani zimni, ani gorący. Tak? Więc bądźmy albo zimni, albo gorący. Im bardziej intensywny będzie ten papierek, tym znaczy, że tym większą już pracę Duch Święty w nas wykonał. Ale zanim do tego przejdziemy, to jeszcze chciałbym przeczytać jeden fragment, dwa fragmenty. Z Mateusza 25. Wtedy królestwo niebios przypominać będzie 10 panien. Wzięły one swe lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. Bezmyślne wzięły wprawdzie lampy, lecz nie zabrały oliwy. Pan Młody zwlekał z przyjściem. Panny w końcu uległy zmęczeniu i wszystkie zapadły w sen. W środku nocy obudził je krzyk. Pan Młody idzie, wyjdźcie na spotkanie. Bezmyślne poprosiły przezorne, ulejcie nam trochę z waszej oliwy, bo nam lampy gasną. Przezorne na to nie, bo wtedy nie wystarczy ani nam, ani wam. Idźcie raczej do sprzedawców i u nich sobie kupcie. Gdy więc udały się na zakupy, zjawił się Pan Młody. Panny, które były gotowe, weszły z nim na wesele i drzwi zostały zamknięte. Potem zaś nadeszły pozostałe panny. Panie, panie, wołały, otwórz nam, prosimy. Lecz on im odpowiedział, zapewniam, że was nie znam. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. I kolejny werset z Filipian. Dlatego, moi ukochani, tak jak zawsze byliście posłuszni nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, z bojaźnią i drżeniem pełnijcie swoje zbawienie. I ostatni werset Mateusza 7. Nie każdy, kto się do mnie zwraca, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Wejdzie tam tylko ten, kto pełnił wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W tym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony, w Twoim imieniu dokonywaliśmy wielu cudów. Wówczas im oświadczę, nigdy was nie poznałem. Odejdźcie ode mnie, wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. Jak przygotowywałem się i czytałem o tych papierkach lakmusowych, też jakby doszły do mnie te wersety. Bo te wersety, jak zauważyliście na pewno, są przeznaczone do ludzi, którzy byli zaproszeni. Panny były wszystkie zaproszone na wesele. Natomiast jedne się przygotowały, inne nie. Najtrudniejszy chyba z wersetów biblijnych w Nowym Testamencie, mówiący o tym, że ludzie powiedzą, ale my byliśmy w kościele, byliśmy zaangażowani, demony wypędzaliśmy w Twoim imieniu, a Bóg im powie, ale ja was nie znam, bo czyniliście nieprawość. I ja wiem, że dlatego to słowo, które dzisiaj będę mówił, to jest słowo dla nas, wierzę, ludzi nowonarodzonych, wierzących, dla których niech to będzie właśnie tym określeniem, tym papierkiem lakmusowym, gdzie jesteśmy na tej drodze naszego udoskonalenia, bo mamy obietnicę w Biblii, że będziemy kiedyś doskonali. To jeszcze nie nastąpiło. Nikt z nas nie jest doskonały. Ja nie jestem doskonały, nikt z was nie jest doskonały. Inaczej nie mógłbym tu być. Ale Bóg nam... Ale niech to będzie tym sprawdzianem na tej drodze naszej doskonałości. Natomiast dla tych ludzi, którzy jeszcze nie znają Chrystusa, którzy może są tylko z powodów jakichś religijnych, innych w Kościele, albo w ogóle nie są w Kościele, niech też te słowa będą pewnego rodzaju ostrzeżeniem. Bo nikt by nie chciał się znaleźć w takiej sytuacji, jak to, co przeczytałem. I dlatego, żeby nie zostawić nas z taką troszkę niepewnością czy strachem, bo bojaźń pańska jest początkiem mądrości, natomiast prawdziwa miłość usuwa bojaźń, jak czytamy w Biblii, to chcę przeczytać kilka wersetów dla nas, żebyśmy też dobrze się przygotowali do tego, o czym będę mówił. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 27. Owce moje głosu mojego słuchają. Ja znam je, one idą za mną. Ja daję im żywot wieczny i nie zginą na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu, to jest z listu do Rzymian, już 8 rozdział, ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Cóż wtedy na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. To jest właściwe podejście, tak? My musimy przychodzić do Boga z tą pewnością, że Bóg nas kocha i On ma moc zachować nas, ale też ma moc nas przemieniać. I skupmy się przede wszystkim na tym elemencie przemiany na obraz Chrystusa. Na pewno jest wiele elementów i pewnie nie starczyłoby kilku niedzieli, żeby omówić wszystkie elementy natury Jezusa, tak? Ja się chcę skupić na 7 aspektach, które gdzieś dla mnie były ważne, nad którymi się zastanawiałem przez ostatnie 6 miesięcy, tak? Więc ja to zebrałem razem, żebyśmy się zastanowili, gdzie jesteśmy na tej drodze od momentu naszego przyjścia do Boga do momentu, kiedy Chrystus ma być w nas ukształtowany, żeby świat widział w nas Chrystusa, bo Chrystus już jest w niebie, tak? Po prawicy Ojca, a my mamy być Jego obrazem tutaj dla świata. Więc na ile już ten obraz Chrystusa, Jego natura jest w nas ukształtowana? Pierwszy punkt to jest oczywiście miłość. Ewangelia Jana 13:34. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. I to jest oczywiście kilka aspektów, czy czerwone, czy niebieskie, czy pośrodku. Po pierwsze, na ile kocham, na ile potrafię kochać. I takim jednym z tych takich dobrych sprawdzianów jest to, na ile ja kocham tych, którzy mnie nie kochają. Na ile kocham tych, z którymi się nie zgadzam. Na ile kocham tych, którzy są moimi przeciwnikami. Na ile jestem w stanie modlić się o tych, którzy według mnie są zupełnie na złej drodze. Czy życzę im, żeby coś ich spotkało, żeby piorun z nieba uderzył? No, dwóch apostołów, tak? tak myślało. Jezus ich zganił. To nie jest natura Chrystusa. Nie wiecie, jakie jesteście natury. Mamy miłować naszych nieprzyjaciół. Później oni staną na sądzie, ale dzisiaj mamy ich miłować. Jesteśmy w stanie kochać przeciwników politycznych, tak? Modlić się za jedną stronę sceny politycznej i drugą po to, żeby wszyscy doszli do upamiętania i poznali Boga. Z tym wiąże się sprawa kolejna, przebaczenia. Czy jestem w stanie przebaczyć? Czy trzymam te urazy we mnie? Bo tą dużym wyrazem miłości jest to, że nawet jeżeli ktoś mnie skrzywdzi, to nie dość, że ja jestem w stanie modlić się o niego, a jestem w stanie mu wybaczyć. Czasem wydaje się, że powinno być odwrotnie. Tak łatwiej jest wybaczyć, a modlić się, no to już niech tam go Bóg osądzi. Nie. Moim zdaniem łatwiej jest modlić się o kogoś, niż mu wybaczyć, niż wyrzucić z siebie to coś, co tam siedzi i mówi ciągle, jak on mógł mi to zrobić, nie? Jak on mógł w ten sposób postąpić. I dopiero prawdziwa miłość, ta przemieniona nasza natura na obraz Chrystusa może spowodować, że powiemy, dobrze, ja mu wybaczam, niech mu to się wykreśli. Niech mu to się wykreśli. Bo ja go kocham i nie chcę, żeby on cierpiał z powodu tego, co zrobił mi. To jest trudne. Na ile jestem w stanie poświęcić własny komfort, by pomóc bratu czy siostrze w potrzebie? Na ile mam otwarte oczy na to, co się dzieje wokół mnie? A to jest taki bardzo praktyczny wyraz miłości. I powiem wam, jestem bardzo nie zaskoczony, ale bardzo wdzięczny wam, wielu z was, bo to, jak od roku czasu jesteśmy w tym kościele, jak wiele miłości w takiej praktycznej nas spotkało, to naprawdę szacunek. Naprawdę ja widziałem tą miłość, bo wielokrotnie nie musieliście robić tego, co robiliście, a zapraszaliście nas, pomagaliście nam wtedy, kiedy mieliśmy potrzebę. To jest niesamowite, to jest ta miłość. Na ile ja jestem w stanie, po prostu będąc w kościele, będąc w tej rodzinie, o której przed chwilą słyszeliśmy, jestem w stanie rzeczywiście myśleć o każdym z tych ludzi, nie tylko o sobie, nie tylko o tym, że ja przyszedłem, co ja dzisiaj będę miał na obiad, co jutro będę miał w pracy, ale też rozejrzeć się, sprawdzić, czy ktoś nie jest smutny, może ktoś potrzebuje pomocy, może ktoś potrzebuje po prostu wsparcia, podejścia, może właśnie zaproszenia na kawę, dosiądę się do stołu. To są takie drobne rzeczy, ale to jest ten praktyczny wyraz miłości. Kiedy Chrystus chodził, często był zmęczony, a był w stanie pójść dalej, zrobić coś więcej, uzdrowić kogoś, mimo że się spieszył, zatrzymać się. To już nie będę omawiał wersetów biblijnych, każdy z was, podejrzewam, zna te historie. To jest ta przemieniona natura Chrystusa w nas. Kolejna rzecz, na ile miłość do Boga, na ile mamy bliską relację z Bogiem. I znowuż wracam do tego naturalnego zachowania, naturalnej naszej osobowości, tak? Naturalnej naszej przemienionej natury. Bo jeżeli ja przychodzę do Boga, do modlitwy i poświęcam nawet 3 godziny w modlitwie, ale dlatego, że Biblia mówi, że mam tak robić i to jest część mojej religijnej postawy i robię to, bo się boję, że jak to nie zrobię, to coś będzie nie tak, to jest początek mądrości, tak? Ale to nie jest naturalna postawa. Naturalna postawa to jest taka, że ja czekam na to, żeby się spotkać z Bogiem, tak samo jak czekam, żeby pójść z żoną na randkę wieczorem, żeby się spotkać z moimi wnukami, bo ich kocham, tak? Moimi dziećmi. To jest takie naturalne, tak samo ja chcę kochać Boga. Więc jakby to jest ten kolejny papierek, gdzie jestem, na ile myśl o modlitwie daje mi tą radość, naturalną radość, spotkam się z moim Ojcem. Spotkam się z moim przyjacielem, będę musiał z nim podzielić tym, co mam. Gdzie jesteśmy? Ja nie mówię to w żadnym wypadku, będę to powtarzał, żeby kogokolwiek oskarżyć, bo to tak samo bije mnie, tak, ja naprawdę, jak każdego z nas. Mówię to tylko po to, żebyśmy zrozumieli, że cały czas jesteśmy na tej drodze przemiany, że nikt z nas nie jest doskonały i nikt nie będzie doskonały. Więc niezależnie od tego, czy jesteś 5 lat w kościele, czy jesteś 50 lat w kościele, cały czas nasza natura jeszcze nie jest przerobiona i warto się przejrzeć w tym lustrze Słowa Bożego i zobaczyć, gdzie jesteśmy, w którym miejscu, na ile to się przemienia w nas, a Bóg ma moc nas przemienić. Musimy tylko dać Mu na to pozwolenie. Kolejna rzecz, czy dbam o rodzinę, poświęcam jej czas, miłość, tak? To jest takie też praktyczne. Jest napisane, że kto nie dba o domowników, jest gorszy od niewierzącego, tak? Bardzo, bardzo potężne słowo, ale tak jest, tak? Czy to, czy moja rodzina, moje dzieci, moja żona są w stanie widzieć we mnie tę przemienioną naturę w domu, tak? Na ile ja dbam o nich, kocham ich, jestem w stanie poświęcić im swój czas, na ile mi na tym zależy. I podobnie jest napisane, kochajcie, kochaj bliźniego jak siebie samego. Tak siebie też mamy obowiązek kochać. A czasem jest tak, że gdzieś zapominamy o tym. I, bo to jest te, każdy kij ma dwa końce, tak? Możemy pójść w drugą stronę, poświęcić rodzinę, poświęcić swoje zdrowie fizyczne, psychiczne, duchowe na rzecz na przykład służby w kościele, tak? Czy służby, czy pracy, tak? Bo tam z jakiegoś powodu czujemy się lepiej. Ale tak samo musimy zadbać o siebie, tak? Fizyczne jest jakby oczywiste, duchowe, no to jest to nasza, nasz rozwój duchowy, ta więź z Bogiem, czy czytanie Słowa Bożego, to jest nasze zdrowie, to jest miłość do mnie. I psychiczne, no to oczywiście to, żebyśmy też byli w stanie czuć się naturalni w naszych potrzebach, no, rozwijać się. To też jest ważne. To wszystko jest potrzebne. To jest ten wyraz miłości. Kolejny werset z Hebrajczyków, 12 rozdziału, 14 werset. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. I to jest bardzo podobny, werset bardzo mocny, bardzo mocne słowo mówiące o tym, że mamy być uświęceni, bo bez świętości, jeżeli nie będziemy świętymi, to nie ujrzymy Pana. Tak? Oczywiście Chrystus za nas umarł, Chrystus nas umarł za nas, więc nas uświęcił, tak, swoją krwią i Bóg patrzy na nas poprzez pryzmat ofiary swojego Syna. Ale tak czy inaczej do tej świętości musimy dążyć. Bo kiedyś będziemy święci. Bóg mówi, bądźcie święci, bo ja jestem święty. Tak? To jest nasz, to jest ten element natury Chrystusa. Chrystus był święty. I znowuż to, co mówiłem o modlitwie. Możemy się starać być świętymi, posłusznymi Bogu, ale w taki sposób religijny, bo trzeba, bo wypada. Tak? Gdzie jesteśmy? Gdzie ten papierek? Na jaki kolor on się zabarwia? Czy ja chcę być święty? Czy rzeczywiście jest to częścią już mojej natury? Czy ja chcę być doskonały? Czy ja nie chcę dyskutować z Bogiem? No tak, z tym się zgadzam, ale z tym to już niekoniecznie. Tak? Czy ta moja natura, cały czas jeszcze buntownicza natura, bo każdy z nas rodzi się z taką naturą buntownika, czy cały czas się odzywa i sobie racjonalizuje grzech w moim życiu, mówię, to rozumiem, ale tutaj, no to Boże, Ty nie znasz mojej sytuacji. Tak? To ja nie potrafię robić biznesu, jeżeli nie będę robił, oszukiwał trochę. Tak? Nie potrafię, mam problem z tą... Czy inną dziedziną mojego życia, ale ty przecież mnie rozumiesz. Nie. Bóg mówi, bądźcie święci, jak ja jestem święty. Jeżeli tego to się nie dzieje, to przyjdź do mnie i ja ci dam siły. Bo to, jeżeli jesteśmy nawróceni, jeżeli przychodzimy do Boga, to Bóg ma moc nie tylko oczyścić nas z grzechów, ale też dać nam siły do niegrzeszenia, do tego, żeby być właśnie świętymi. To jest to, co na tej drodze się wydarza z chodzenia z Bogiem. Kolejne wersety są piękne. To jest Ewangelii Mateusza z 6 rozdziału, 19. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą, gdzie złodzieje podkopują i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną, albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. I od 31. Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przeodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie, ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Piękny werset. Gdzie jestem na tej skali kolorów od niebieskiego do głębokiej czerwieni? Na ile rzeczywiście nie martwię się? Na ile szukam Królestwa Bożego przede wszystkim, ponad wszystko? Gdzie jest moje serce? Bo tam, gdzie jest moje serce, na tym, na czym jestem skupiony, tam, gdzie jest skarb, tam jest, gdzie jest serce, tam jest skarb Twój. Tak? Na czym jestem skupiony, gdzie jest, na ile jest przemieniona ta moja natura. I to są, jest kilka tutaj aspektów. Tak? Pierwszy to jest to, czy rzeczywiście, gdzie jest to nasze serce, gdzie są te nasze pragnienia, czy rzeczywiście pragniemy przede wszystkim nadejścia Królestwa Bożego. Czy jesteśmy nastawieni na tym, na czym Bóg jest skupiony. Tak? To mówiłem, to jest to, czy patrzymy na pryzmat tego, co się wokół nas dzieje, pragnąc, żeby rzeczywiście to Boża wola się wypełniła i czy to jest takie naturalne, czy to jesteśmy cały czas skupieni na tym, co jest tu i teraz i dzisiaj i obrażamy się na Boga, kiedy Bóg nam nie daje tego, co chcemy. Powiem wam, znam wielu ludzi, chrześcijan, którzy się obrażają na Boga, kiedy Bóg im nie daje tego, co chcą. Będąc wiele lat w Kościele. Albo kiedy Bóg im zabiera coś, co oni nie chcą Bogu oddać. Jedna z pierwszych lekcji w moim życiu, kiedy jeszcze miałem kilkanaście lat, którą przeszedłem, to była pierwsza lekcja, to jest to, że Bóg mi wyraźnie powiedział, że nie pozwoli mi zachować niczego, co będzie miało dla mnie większą wartość niż On. I wielokrotnie to w swoim życiu Bóg udowodnił. Gdzie jest moje serce? Gdzie jest to moje pragnienie? Bo Bóg jest Bogiem też zazdrosnym. Tak? On chce być tym naturalnym naszym pragnieniem, naturalnym obiektem naszej miłości i dążenia. I chce, żebyśmy pragnęli tego, czego Bóg chce, a nie skupiali się na sobie. Czy naprawdę się nie martwię? To jest dopiero trudne, tak? Żyjąc na co dzień w świecie, który jest skażony, gdzie non-stop są jakieś problemy, tak? Tu wojna za granicą, tam jakieś kolejne niebezpieczne rzeczy się dzieją, tu jakiś mróz nadzwyczajny, tu ciągle coś się dzieje, tak? Żyjemy w świecie, który, jak Biblia mówi, sam płacze, tak? I jęczy pod brzemieniem tego skażenia, które tu występuje. I na ile w tym wszystkim my możemy się nie martwić? Możemy powiedzieć, nie ma problemu, cokolwiek się wydarzy, ja wiem, że Bóg dba o mnie. Gdzie jesteśmy na tej skali kolorów? Na ile głęboki jest ten kolor, który mówi o tym, że rzeczywiście mamy stuprocentowe, pełne zaufanie Bogu, niezależnie od tego, co się wydarzy. I z tym się wiąże kolejny element, czy radość i pokój z listu Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. I z Filipian to samo, radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, bo Pan jest blisko. Nie troszcie się więc o nic, ale we wszystkim modlitwie, błaganiach, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Innymi słowy, te elementy naszej przemienionej natury na obraz Chrystusa powinny się charakteryzować z jednej strony pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Wszyscy mówią, łapią się za głowy, mówią, jest tragedia, a ty zachowujesz pokój, bo Bóg przemienia tą naturę w tobie. I z drugiej strony radość. Oczywiście nie o to chodzi, żeby głupio się uśmiechać w każdej sytuacji, tak? Bo Biblia też mówi, płaczcie z płaczącymi, śmiejcie się z radującymi. Jest czas smutku, tak? Jest czas płaczu, jest czas cierpienia. To trzeba przetrwać. Ale w tym wszystkim powinniśmy mieć radość z tą świadomością, że Bóg przygotował dla nas najwspanialsze rzeczy. Że Bóg przygotował dla nas wspaniałe rzeczy. To jest, podejrzewam, że jest na sali parę osób, które jeszcze pamięta książkę Najszczęśliwsi na świecie. Tak? Ktoś pamięta? Okej, dzięki. To jest książka, pamiętam, którą właśnie jedna z pierwszych chrześcijańskich, jaką przeczytałem, która zrobiła na mnie potężne wrażenie, ale ona dokładnie jakby to pokazywała, autor opisywał to, że właśnie my jako chrześcijanie jesteśmy, czy powinniśmy być najszczęśliwsi na świecie. I to jest też ten jeden z tych papierków, tak? Gdzie my jesteśmy tutaj. Czy czujemy się najszczęśliwsi na świecie, niezależnie od tego, co się dzieje. Bo mamy największy skarb. Mógłbym teraz zacytować opowieści tak, o perle, o tym skarbie schowanym w roli i tak dalej. To jest, my mamy ten skarb już. Już go znaleźliśmy, tak? Już nie musimy szukać tej roli. Możemy, ten skarb już jest w naszych rękach. Jesteśmy najszczęśliwsi na świecie. Już jesteśmy za tym etapem, o którym mówił Jezus. My już mamy tą perłę w naszym sercu, tak? Trzymamy ją. Mamy życie wieczne, mamy wieczność z Bogiem, tak? Jesteśmy tutaj na tej ziemi, gdzie dokonują się pewne przemiany w nas, gdzie czasem jest ciężko, ale my mamy już tą wizję tego wiecznego życia z Bogiem. Mamy podstawę do tego, żeby być najszczęśliwsi na świecie. Mamy podstawę do zachowania pokoju i to jest to, czego światu brakuje. To jest to, dlaczego ludzie przyjdą do kościoła. Nie dlatego, że będziemy im elokwentnie tłumaczyć teologię, ale dlatego, że zobaczą w nas to, czego im brakuje. Ten pokój i tą radość. Ale żeby to się wydarzyło, to my na tej skali musimy się przesunąć. Tak? To Duch Święty musi wykonać swoją pracę w nas, żebyśmy rzeczywiście, nasza natura, która to nie są naturalne rzeczy dla nas, jak przychodzimy do Boga, to wymaga pracy Ducha Świętego w nas, żebyśmy mogli dojść do tego momentu, że będziemy mieli ten pokój, tą radość, niezależnie od okoliczności. Kolejny to jest fragment z Ewangelii Łukasza. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. To jest kluczowe. Na ile umarliśmy? Bo krzyż jest symbolem śmierci. I można by zacząć od początku, kiedy przychodzimy do Boga, to na czym polega nawrócenie? To nawrócenie to nie jest tylko przyjęcie jeszcze Chrystusa dodatkowo do mojego życia. Tak? Żyję sobie jak żyję, idę tą drogą i teraz jeszcze wezmę Chrystusa, On będzie ze mną, będzie mnie wspierał. Nie. Nawrócenie, to już wspominałem ostatnim razem, że w Cieszynie to wiadomo, co to jest nawrócenie. Trzeba odwrócić się o 180 stopni, tak? Nawróć na rondzie, nie? W Warszawie mówili wszyscy zawróć, nie? Ale tu jest lepiej, nie? Bo to wiadomo, nawrócenie, nawracamy się, czyli idziemy tutaj swoją drogą własną, nie? Ja chcę, to widzę mój cel, stawiam sobie cele, ja chcę iść, a teraz Bóg mówi, stój, tu są ruchome piaski, tak? Naprawdę? Tak, jesteś na pustyni, zrobisz jeszcze krok w tą stronę i się zapadniesz, zginiesz. Nie? Ja mówię, okej, Boże, dziękuję Ci, uratowałeś mnie, no to gdzie mam iść? Zawróć, ja Cię poprowadzę. Zawracam i idę tam, gdzie Bóg mnie prowadzi. Tak? Ale żeby to się wydarzyło, to ja muszę umrzeć, już muszę nie widzieć tych moich celów, tylko zacząć dostrzegać tą drogę, którą Bóg dla mnie przygotował. Te cele, te punkty, które On ma dla mnie, i iść w tamtym kierunku. To jest nawrócenie. Bóg umarł, Jezus umarł za mnie, za moje grzechy, ale w tym momencie ja umieram dla swoich potrzeb i oddaję Jemu swoje życie i idę już za Nim. Odwracam się od grzechu, odwracam się od swojej natury po to, żeby On mógł przemienić mnie na swoją naturę. I wtedy dopiero jestem dzieckiem Bożym. Dopiero wtedy zaczynam tą moją podróż z Bogiem. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, zachęcam. Odwrócić się i pójść tam, gdzie jest Bóg, a zostawić te ruchome piaski, te niebezpieczeństwa za sobą. A druga rzecz, na ile ta nasza stara natura jest martwa, tak? Na ile my się przejmujemy tym, co się z nami dzieje? Na ile się przejmujemy tym, co inni mówią o nas? Na ile się przejmujemy tym, jacy inni mają opinię o nas? Czy to ma dla nas znaczenie? Czy raczej to, co Bóg o nas myśli? Czy raczej to, co Bóg w swoim słowie mówi, że ma, powinno mieć dla nas znaczenie? Kiedyś ktoś, jeden z kaznodziei powiedział, że kiedy umieramy i narodzimy się na nowo, no to nasza stara natura to jest takie martwe ciało, tak? I mówi, jak spojrzysz na takiego truposza, mówi, no to czym on się przejmuje? Przyjdzie ktoś, nie, nabluzga mu, nakrzyczy, jak on odpowie? No, w żaden sposób, tak? No, jak ktoś przyjdzie i powie, ja się z tobą całkowicie nie zgadzam i w ogóle, i tak dalej, jak on zareaguje? No, w żaden sposób. I tak dalej, nie chcę tego rozwijać, nie? Ale to mniej więcej mówię też na tej skali, gdzie jesteśmy, tak, nic z nas nie jest doskonałe, ale w tej doskonałości, do której nas Bóg powołuje, to przy mojej naturze ja się nie będę przejmował. To są też te przypowieści, o których Jezus mówi, ktoś uderzy ci w prawy policzek, następny lewy i tak dalej. Czyli nie przejmuj się, tak? Nie przejmuj się tym, co się z tobą dzieje, bo ty masz inny cel. Masz inne rzeczy, które są przed tobą. Kolejny punkt z listu do Rzymian 10, 13 i 14. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? Chrystus jest po prawicy Bożej, my jesteśmy tutaj. Mamy głosić Słowo Boże, mamy przyprowadzać ludzi do Chrystusa, mamy być czynić uczniami innych. Ale znowuż, czy to jest nakaz religijny w moim sercu? Coś, co mi nie pozwala żyć i mówi tam, to powinieneś to robić, czy tamto, jak nie robisz, to będzie źle z tobą, bo nie wypełnia. Czy też to jest pragnienie mojego serca? Czy to jest tam wyraz miłości mojej o ludzi, którzy są wokół mnie? O ludzi, którzy są częścią mojej rodziny, o moich przyjaciół, czy ludzi, z którymi pracuję, z którymi przebywam, czy jak patrzę na nich, to mówię, o kurczę, to jeszcze nie powiedziałem im Słowa Bożego, nie? No jeszcze im Ewangelii nie powiedziałem, to źle, co ja teraz zrobię, nie? Nie wiem, jak to zrobić, nie? Czy też, patrząc na tych ludzi, to jest religia, to jest czysta religia. Natomiast jeżeli twoja natura jest przemieniona, to patrzysz na tego swojego przyjaciela i mówisz, ale przecież on zaraz wpadnie w ten dół, tak? Zaraz wpadnie w ten piasek, on zaraz zginie. Nie? Jeżeli ja mu nie pomogę, to kto? Jeżeli ja nie potrafię, to ja będę się modlił, tak, o niego, będę się modlił na kolanach, żeby Bóg mi pokazał, jak mam to zrobić, żeby nie wiem, nawet posłał kogoś innego, żeby mu powiedział, tak, albo go wezmę, przyprowadzę gdzieś, gdzie ktoś mu opowie tę Ewangelię, albo Bóg mnie przemieni i będę w stanie się podzielić, ale to musi wynikać z mojego serca. To musi wynikać z mojej natury, z mojej przemienionej natury. Inaczej to będzie pusta religia i nikogo nie przyprowadzisz, bo jeżeli to będziesz robił tylko ze względu na przekaz, no rzadko kiedy to działa. Czasem działa, nie powiem, że nigdy. Nigdy nie mów nigdy. Ale generalnie chodzi o to, że o wiele więcej jesteś w stanie przekazać ludziom Boga, przedstawić im, jeżeli to będzie częścią twojej natury, jeżeli to będzie wynikało z tego, jak na ile jest twoja natura przemieniona. I ostatni punkt, który mam przygotowany, 7 przygotowałem, to jest owoc Ducha Świętego. Galacjan 5, 22-23. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. I teraz ciekawa rzecz. Biblia mówi o wielu darach Ducha Świętego, mówi o jednym owocu. Innymi słowy, to jest taki winogron, tak? Jedno grono, tak? Jedno grono, które się składa. I kiedyś słyszałem, ktoś powiedział, jeden z kaznodziei, których szanuję, że te wszystkie cechy tego owocu mogą wystąpić w pełni jedynie w odnowionym chrześcijaninie, w człowieku, który Duch Święty odnowi jego naturę. Bo posłuchajmy jeszcze raz. Miłość. O miłości mówiliśmy. Radość. Mówiliśmy. Pokój w każdej sytuacji. Mówiliśmy. Cierpliwość wobec innych. Uprzejmość wobec innych. Też wyraz miłości. Dobroć. Troska o innych. Wierność w każdej sytuacji. Uświęcenie się. Łagodność. Jestem martwy. Tak? Leżę, nie muszę się teraz walczyć o to, że ktoś tutaj coś źle o mnie mówi albo źle się wobec mnie zachowuje. Powściągliwość. Zachowuje pokój w takich sytuacjach, gdzie miałbym ochotę odpalić bazukę, nie? I kogoś. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. Na ile to rzeczywiście jest w nas. I teraz tym papierkiem lakmusowym najlepszym to będzie zapytać w domu żonę, dziecko, na ile widzi te cechy w moim życiu. Bo ja mogę czasami mieć wręcz błędne wyobrażenie o sobie. Nie? Ile z tych cech już Duch Święty we mnie ukształtował, a ile nadal wymaga pracy, ciągłej pracy, ciągłej przemiany. I tak jak już trochę podsumowując, jak to osiągnąć? Bo to jest najważniejsze pytanie. Jak sobie to wszystko zebrałem, to mówię teraz, no dobrze, ale jak mam dalej, co mam robić ja jako ja, żeby rzeczywiście Bóg mógł kształtować we mnie tą naturę Chrystusa? Odpowiedzi są de facto dość oczywiste. Tak? Pierwsza rzecz to jest modlitwa, to jest relacja z Bogiem. Bez tej relacji, bez słuchania Boga nie ma nic. I teraz jaka modlitwa? Jeżeli ja tylko będę przedstawiał Bogu prośby albo coś tam cytował, wersety, to wiele nie usłyszę. Natomiast jeżeli będę miał tą bliską relację, jeżeli będę się wsłuchiwał w to, co Bóg do mnie mówi, to jest szansa, że On zacznie do mnie mówić i rzeczy, które będą mnie przemieniać na tej drodze do doskonałości. Słowo Boże, Jego zastosowanie w życiu. Znowuż, mogę czytać Słowo, mogę czytać 2 razy Biblię w ciągu roku, tak? Ale to nic mi nie da, jeżeli ja się nie skupię na tym, co czytam. Czasem zamiast 5 rozdziałów dzisiaj, to może lepiej się skupić na jednym, na który Bóg ci zwraca uwagę i wysłuchać, co Duch Święty mówi poprzez ten werset, co masz zmienić w swoim życiu, co masz robić. Kościół. Samemu ciężko. Bóg nie powołał nas do bycia jednoosobowym kościołem. Wręcz przeciwnie. Powiedział, gdzie 2 lub 3 ja się zgromadzam dopiero. Tak? Jestem z wami. Nie? To nie znaczy, że nie mamy. Mamy przystęp do Boga bezpośrednio, ale mamy być częścią kościoła, częścią tego ciała, oblubienicy, którą jest kościół właśnie. I ja tu chcę powiedzieć też nie tylko o tym, że powinniśmy być w kościele, bo tu jesteśmy w stanie się wspierać wzajemnie, właśnie dostrzegać wzajemne potrzeby, wspierać się, ale ważne jest, uważam, mieć kogoś, z kim jesteśmy w stanie na tej drodze doskonalenia iść. To może być nasz małżonek, to może być nasz przyjaciel, obojętnie. Im więcej nawet takich osób, tym pewnie lepiej, do których mamy zaufanie, do których możemy przyjść. Czasami są rzeczy, które ciężko nam omówić z naszym małżonkiem. Może powinniśmy szukać kogoś w kościele, przyjaciela czy przyjaciółki, kobiety, mężczyźni. Tak? Kobiety z kobietami, mężczyźni z mężczyznami najlepiej w takich układach. I po to, żeby mieć tą szczerą rozmowę, żeby móc brzemiona innych noście, tak? Żeby móc przekazać to, co mnie boli, tak, z czym sobie sam nie radzę, po to, żeby ktoś mógł się o mnie pomodlić, po to, żeby ktoś był w stanie walczyć razem ze mną. Jest to niezwykle istotne. Nieraz się przekonałem o tym, jak to jest ważne. Kiedy właśnie mamy taką grupę, nie wiem, 2, może 3, 5, 10 nawet osób, gdzie możemy się spotykać i być razem i razem się wzajemnie wspierać w tych naszych problemach. I to, co niedawno słyszeliśmy, piękne kazanie o poddaniu się przemianie umysłu i serca. Bardzo, bardzo ważne, bo tak to przemiana nie następuje w ten sposób. To są te nasze wybory codzienne, niewielkie wybory, których dokonujemy, które powodują, że Duch Święty może wykonać tą pracę, żeby nasz umysł i nasze serce zostało zmienione. Nie będę powtarzał wspaniałego kazania, które słyszeliśmy niedawno. Kazanie. I ostatni punkt, oczywiście od tego zaczęliśmy, na tym kończymy, kochać tak jak Jezus. Miłość jest tym szczytem podobieństwa do Chrystusa, jak ktoś powiedział. Tak? Ta miłość jest tym, co zmienia tą naszą postawę. To, co nie było naturalne, staje się naturalne, bo kocham. Bo kocham, dlatego chcę być z Bogiem, dlatego chcę być z innymi ludźmi, chcę im pomagać, chcę ich wspierać. I teraz już podsumowując, to tak jak powiedziałem, dla nas niech to będzie takim przyjrzeniem się, to, o czym mówiłem, w tym lustrze Słowa Bożego, gdzie jesteśmy. Nie? Zanurzmy ten papierek uniwersalny i zobaczmy, jak się zabarwia w każdej z tych elementów, czy innych. Każdy z was, na pewno każdy z nas ma wiele rzeczy, które Duch Święty nam pokaże, w których powinniśmy się przejrzeć i sprawdzić, ale zobaczmy, gdzie jesteśmy. Po to, żeby nie osiąść na laurach, żeby nie powiedzieć, już teraz to ja już jest dobrze, tak? Nie jest dobrze. Naprawdę nie jest dobrze ze mną, nie jest dobrze z żadnym z was, bo nadal żyjemy, mamy tą naturę, która w nas walczy. Nawet Paweł pisał, któż mnie wyzwoli, tak, z tej natury, bo ona w nas jest, a musimy się przemieniać po to, żeby właśnie cały świat mógł, wszyscy wokół nas mogli ujrzeć w nas Chrystusa, a nie nas z naszą upadłą naturą. A Bóg ma moc, żeby tego dokonać. On ma moc, miał moc, żeby i poświęcił swoje życie po to, żebyśmy dać nam życie wieczne, ale też daje nam moc i ma moc do przemiany naszej natury na swój obraz. A dla tych, którzy jeszcze w ogóle nie są na tej drodze, no to zachęcam, żeby się też nad tym zastanowić, odwrócić, nawrócić, pójść za Bogiem, po to, żeby nigdy ich nie spotkały te słowa, o których tam powiedział Jezus, że nigdy was nie znałem, mimo że całe życie spędziliście w kościele. A możemy się pomodlić na koniec? Panie Boże, ja ci dziękuję za to słowo, które tak samo mocno mówiło do mnie, Panie, jak wierzę, że do serc ludzi tutaj. Panie, bardzo cię proszę o to, abyś ty przemieniał nas, abyś dał nam siłę do tego, żebyśmy przemienili nasze życie, naszą naturę na Twój obraz, Twoje podobieństwo, naturę Jezusa Chrystusa. I Panie, i daj nam tą taką wspaniałą radość w nasze serce i miłość, która usuwa wszelki strach, bo nic nas nie jest w stanie odłączyć od Twojej miłości, Panie Boże. I dziękuję Ci, że jesteśmy w rękach żywego, wielkiego Boga, który ma wszelką moc. Amen.